Duchu Święty, prowadź nas przez ten czas, bądź naszym wspomożycielem, oświęcaj nasze umysły, abyśmy mogli te słowa, te prawdy nie tylko zgłębiać, ale również nimi żyć. Podczas dzisiejszej katechezy rozważymy kolejne punkty: poznanie Boga według nauczania Kościoła oraz jak mówić o Bogu. Te dwa punkty staną się przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Chociaż rozum posiada naturalną zdolność poznania Pana Boga i chociaż widzialny świat, pragnienia i tęsknoty człowieka ukazują potęgę i mądrość Stwórcy, to jednak niektórzy ludzie nie potrafią uznać Jego istnienia. Skąd mogą się brać trudności w poznaniu Pana Boga? Według nauki Soboru Watykańskiego I i II rozum ludzki potrafi poznać Pana Boga. Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy. Konstytucja soborowa Dei Verbum. Bez tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność, ponieważ jest stworzony na obraz Boży. Kościół naucza tego samego, co święty Paweł, który wyjaśnia, że niewidzialny Bóg może być poznany ze stworzeń. W liście do Rzymian czytamy: albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. W swoim poznaniu Boga człowiek może jednak doznawać wielu trudności, dlatego konieczna jest mu pomoc Bożego objawienia, nawet w odniesieniu do tych prawd, które mógłby poznać swym rozumem. Czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego: z tego powodu człowiek potrzebuje światła objawienia Bożego nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jego zrozumienia, lecz także, by nawet prawdy religijne i moralne, które same przez się nie są niedostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu. Pius XII, encyklika Humani Generis. Na podstawie tego, co istnieje, ruchu różnych stopni doskonałości i tak dalej, można dojść do poznania istnienia istoty najwyższej, będącej źródłem tego ruchu, tych stopni doskonałości. Jednak aby poznać Boga osobowego, który jest miłością, należy szukać Go w Jego działaniu w historii na rzecz ludzi. A do tego potrzeba objawienia. Patrząc na Jego zbawcze działanie, odkrywa się Jego istotę w ten sam sposób, w jaki stopniowo poznaje się człowieka poprzez obcowanie z Nim. W związku z tym poznanie Boga polega zawsze i wyłącznie na uznaniu Go, dlatego że jest On nieskończenie większy niż my. Wszelkie poznanie na Jego temat pochodzi od Niego i jest Jego darem, owocem Jego otwarcia się i Jego inicjatywy. Postawa, aby zbliżyć się do tego poznania, powinna być zatem postawą głębokiej pokory. Żaden skończony rozum nie może objąć tego, który jest nieskończony. Żadna potęga nie może poskromić Wszechmogącego. Możemy Go poznać tylko przez to, co On nam daje, to znaczy przez udział, jaki mamy w Jego dobrach, oparty na Jego aktach miłości w stosunku do każdego. Dlatego nasze poznanie Boga odbywa się zawsze przez analogię. Dopóki twierdzimy coś o Bogu, równocześnie musimy zaprzeczyć, że ta doskonałość występuje w Nim w zależności od ograniczeń, jakie widzimy w stworzeniu. Tradycja mówi o potrójnej drodze mówienia o Panu Bogu, afirmacji, negacji i emanacji. Gdzie ostatni ruch rozumu polega na stwierdzeniu doskonałości Boga mimo tego, co człowiek może myśleć, oraz na stwierdzeniu, że Bóg jest źródłem wszystkich realizacji tej doskonałości, która występuje w świecie. Problem związany z mówieniem o Panu Bogu towarzyszył ludziom od samego początku. Jak bowiem wyrazić językiem ludzkim nieskończonego Boga? Katecheta zadał kiedyś dzieciom w szkole podstawowej zadanie, aby narysowały, jak wyobrażają sobie Pana Boga. I jak dzieci wyobrażają sobie Pana Boga? Jak łatwo zgadnąć, większość rysunków przedstawiała dostojnego starca z długą, siwą brodą. Bardzo prawdopodobnie, że to zadanie, również większość osób dorosłych wykonałaby w podobny sposób. Dlatego, że myślenie w kategoriach zdroworozsądkowych nie jest domeną jedynie dzieci. Niestety, religia nie ma i nie może mieć jakiegoś specjalnego technicznego języka do wyrażania swoich prawd. Dla nauk ścisłych takim językiem jest matematyka i to w oparciu o ten język poczyniły one w ostatnich latach tak zawrotny postęp. Pewną analogią pomiędzy religią a naukami empirycznymi jest to, że obie te dziedziny poznania mówią dzisiaj o rzeczach, do których nie mamy bezpośredniego dostępu. To znaczy, nie możemy przekonać się o prawdziwości formułowanych przez nie twierdzeń za pomocą naszych zmysłów, wzroku, węchu, dotyku. Różnica w poznaniu ściśle naukowym a religijnym polega na tym, że to pierwsze daje nam dzisiaj jako narzędzie poznania ścisły język, jakim jest język chociażby matematyki i wszystkie możliwe przyrządy i urządzenia zbudowane przy jej zastosowaniu. W oparciu o ten język możliwe jest naukowe dowodzenie, czyli niepodważalne wykazywanie prawdziwości danych twierdzeń. I właśnie takiej metody dowodzenia swoich twierdzeń nie posiada religia. Oczywiście nie jest to wcale powodem deprecjonowania tej ostatniej, bo przecież wiara, która jest fundamentem religii, ze swej natury nie może opierać się na empirycznych dowodach. Gdyby takowe istniały, znikłaby konieczność wiary. Wiara stałaby się wówczas wiedzą. Pozbawieni tego ścisłego języka, w którym moglibyśmy precyzyjnie wyrazić wszystkie przymioty i atrybuty Pana Boga, mówić, jaki On jest, nie jesteśmy jednak skazani na milczenie. Język, którym posługują się nauki ścisłe, nie jest ani jedynym, ani najlepszym sposobem przekazywania prawdy. Choćby z tego powodu, że prawda o Bogu, o świecie, o nas samych nie zawsze daje się ująć w jakieś takie sformalizowane systemy. A jeśli tak jest, to znaczy, że matematyka i pokrewne z nią języki nauk ścisłych stają się niewystarczające. Istnieją inne, skuteczne sposoby wyrażania tego, co istotne. Istnieją inne, skuteczne i wymowne języki. Czytając Pismo Święte, nie natkniemy się nigdzie na tekst, który mówiłby o tym, że chociażby Pan Bóg ma brodę. Jest to o tyle dziwne, że niech jeden artysta, który usiłuje namalować postać Pana Boga, umieszcza zazwyczaj w centrum, takim centralnym punkcie obrazu, ikony czy fresku, długą, białą brodę. Skąd ta zgodność? O brodzie Pana Boga nie znajdziemy żadnej wzmianki, przeglądając dzieła wielkich teologów czy ojców Kościoła. A jednak w świadomości wielu współczesnych chrześcijan Pan Bóg ma brodę. Wspomniane we wstępie zadanie domowe jest najlepszym przykładem na to, że próbując w jakikolwiek sposób wyobrazić sobie Pana Boga, zazwyczaj nadajemy mu kształty, które dobrze znamy z naszego materialnego świata. Inaczej być nie może. Nasza ludzka świadomość jest kształtowana przez wiele różnych czynników, ale wszystkie one są z tego świata. Jednym z istotniejszych, zwłaszcza w dziedzinie religijności i pojmowania Pana Boga, jest wyobraźnia. Ponieważ Pana Boga nie doświadczamy empirycznie, nie możemy Go zobaczyć, dotknąć, zmierzyć. Dlatego każdy z nas tworzy sobie w swoim sercu i w swojej głowie pewien obraz, pewne wyobrażenie Pana Boga. Wyobrażenie to tworzymy sobie na podstawie wiadomości o Panu Bogu, jakie zdobywamy czytając Pismo Święte, ucząc się katechizmu, obserwując świat, obserwując samych siebie, człowieka. Ale często również na podstawie malarskich przedstawień Boga Ojca, na których rzeczywiście Pan Bóg prezentuje się z długą brodą. I to chyba tą drogą ta rzeczona broda trafiła do naszej świadomości. Skąd zaś wzięła się broda na obrazach przedstawiających Stwórcę? Wydaje się, że pojawiła się ona w ikonografii chrześcijańskiej jako sposób przedstawienia tego, co bardzo trudno wyrazić, a mianowicie przedwieczności Pana Boga. Jeśli o Panu Bogu możemy cokolwiek sensownie powiedzieć, argumentowano, to przede wszystkim to, że jest przedwieczny. Jeśli stworzył świat, to sam musiał istnieć przed samym aktem stworzenia. Nie ma on początku ani końca. Najbardziej chyba wymownym atrybutem starości, wieczności jest broda. I dlatego od pierwszych wieków chrześcijaństwa aż po dzisiaj właśnie ten atrybut jest widoczny na tak wielu malarskich przedstawieniach Pana Boga. Chrześcijaństwo od samego początku było świadome analogiczności swoich twierdzeń, zwłaszcza tych, które odnoszą się do Pana Boga i do świata nadprzyrodzonego. Czytając Pismo Święte możemy zauważyć, jak jego autorzy z mozołem i często nieudolnie próbują wyrazić, ubrać w słowa to wszystko, co jest treścią objawienia, ale jak wypowiedzieć to, co przerasta ludzkie zdolności pojmowania? Z konieczności trzeba posługiwać się pojęciami, obrazami z naszego materialnego świata. Oczywiście nasz język w bardzo nikłym stopniu może oddać istotę nadprzyrodzoności. Ale przecież nie mamy innego języka i innego sposobu, by mówić o Panu Bogu. Z konieczności zatem już w Starym, a potem w Nowym Testamencie pojawiają się obrazy, zwroty, wyrażenia ze świata materialnego na zasadzie analogii przypisywane Panu Bogu. Dosłowne traktowanie tych zwrotów i obrazów doprowadziło do tego, że począwszy od starotestamentalnych patriarchów aż do dzisiaj, ludzie wyobrażają sobie, że Pan Bóg jest tak jak i człowiek, że gniewa się, złości, raduje się, czyli zachowuje się i wygląda jak każdy człowiek. Oczywiście takie pojmowanie Boga jest wynikiem niezrozumienia intencji autorów natchnionych. Jednak jedno spojrzenie do Pisma Świętego przekonuje nas, że samo pytanie o to, jak Pan Bóg wygląda, jest nie na miejscu. Biblia ukazuje Pana Boga jako kogoś, kto przede wszystkim jest. Kto z miłości stwarza człowieka i nim się opiekuje. Kto oddaje własnego Syna, aby zbawić człowieka. W takiej perspektywie problem wyglądu Pana Boga znika, bo nieskończenie ważniejsze staje się to, kim Bóg jest. Wydaje się, że od samego początku istniał mniej lub bardziej uświadomiony problem nieadekwatności ludzkiego języka i tej rzeczywistości, którą on wyraża, opisuje. Pismo Święte było i jest jedynie pewnym wskaźnikiem, jakby palcem wskazującym na inną rzeczywistość, w której znajduje się Pan Bóg. Dosłowne traktowanie tego, co w Biblii jest tylko metaforą, jest błędem i prowadzi do wielu nieporozumień. Dobrą analogią jest tutaj przykład człowieka wskazującego palcem na księżyc. Kiedy podczas bezchmurnej nocy stoi przed nami ktoś, kto w zachwycie wskazuje palcem na księżyc pośrodku rozgwieżdżonego nieba, wtedy nie patrzymy na jego palec, ale spoglądamy w kierunku, w którym ów palec wskazuje. Palec jest tu najmniej istotny, służy jedynie jako wskaźnik. I podobnie jest z naszym językiem, ponieważ jest on zbyt ubogi, by oddać istotę nadprzyrodzoności oraz by opisać, kim jest Bóg. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się korzystanie z tego ubogiego języka w sposób analogiczny, używając obrazów i zwrotów zapożyczonych z tego języka jak wskaźnika albo jak palca, który wskazuje na coś innego, na przykład na wspomniany księżyc. Ewangeliczny język przypowieści Jezusa jest niczym innym jak takim właśnie wskazaniem palca na inną rzeczywistość, w której znajduje się Bóg. Okazuje się, że ta metoda jest niesłychanie skuteczna. Oto z Ewangelii Jezusa, rysowanej prostymi słowami, obrazami, zaczerpniętymi z codziennego życia, wyłania się czytelna i bardzo sugestywna postać Boga Ojca. Bóg Jezusa, który jest też naszym Bogiem, jest jak dobry ojciec, z miłością obejmujący swojego grzesznego syna. Jest jak pasterz, gotów oddać wszystko w obronie swoich owiec. Jest jak matka, tuląca do policzka swoje niemowlę. Ponieważ przedmiotem objawienia jest rzeczywistość nadprzyrodzona. Dlatego też język biblijny oparty jest na analogii i nie dotyka wprost tejże rzeczywistości. Analogia i metafora są tu błogosławieństwem. Proste zwroty i obrazy biblijne okazują się doskonałym narzędziem wyrażenia prawdy, a każdorazowe zastosowanie metafory przynosi nieskończenie więcej treści niż dosłowne rozumienie danego obrazu. Niestety jeśli język Pisma Świętego jest oparty na analogii, przynosi to znaczny, że wymaga on również odpowiedniej interpretacji, wyjaśnienia, wytłumaczenia, Jak zatem dziś powinno wyglądać nasze mówienie o Panu Bogu? W naszym świecie, w którym racjonalność i naukowość są podstawowym kryterium poprawności i prawdziwości, język metafory i przenośni w tym świecie niejednokrotnie zostaje uznany za nienaukowy, zaś język zdroworozsądkowy, na który pewnie zgodziliby się współcześni twórcy kanonu prawdziwości, wybitnie nie przystaje do nadprzyrodzonej rzeczywistości. Jak zatem mówić o Panu Bogu? Czy za wszelką cenę trzymać się zdrowego rozsądku i na siłę ubierać Pana Boga w naszą ludzką miarę? Czy też zgodzić się na niewystarczalność? Zgodzić się na ograniczoność naszego umysłu, który nigdy nie będzie w stanie tak naprawdę wyobrazić sobie tego, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Pierwsza z tych możliwości jest, jak to już pokazaliśmy z góry, skazana na niepowodzenie. Druga z nich pozostaje jedynym słusznym rozwiązaniem. I chociaż niewyobrażalność cechująca twierdzenia teologiczne może stwarzać pozory nienaukowości, to jednak warto pamiętać, że taka sama niewyobrażalność jest dzisiaj udziałem wielu ściśle naukowych teorii. Był czas w historii nauki, kiedy wydawało się, że człowiek pozna wszystkie tajemnice świata. Dzisiaj, mimo gwałtownego rozwoju wszystkich nauk, coraz wyraźniej okazuje się, że świat sam w sobie jest tajemnicą. Bardzo możliwe, że istnieją takie dziedziny naszej wiedzy o świecie, które na zawsze pozostaną dla nas tajemnicą, bo znajdują się one poza granicami metody nauk empirycznych, a nawet poza zasięgiem filozofii i teologii. Wielokrotnie już w teologii i w naszym pojmowaniu Pana Boga dokonywało się swego rodzaju oczyszczenie, kiedy po raz kolejny okazywało się, że trzeba odrzucić błędne wyobrażenie, jakie dotychczas mieliśmy na temat Pana Boga oraz rzeczy innych, bardziej na rzecz innych, bardziej odpowiednich. Proces taki jest wynikiem rozwoju nauk ścisłych, ale również jest on skutkiem naturalnej dążności do poznania prawdy o Panu Bogu, która jak zarodek tkwi w ludzkim sercu i każe człowiekowi poszukującemu prawdy odrzucać to, co przesłania prawdziwego Boga, to, co często jest tylko bożkiem wystruganym z drewna tego świata. Proces takiego oczyszczania religii i teologii z tego, co przesłania prawdę, zazwyczaj jest bolesny, ale ostatecznie zawsze okazuje się dla nas błogosławieństwem, bo przybliża nas do poznania Boga. A biorąc pod uwagę, że mówiąc o Panu Bogu, zawsze korzystać będziemy z języka potocznego, zdroworozsądkowego, to nic nie wskazuje na to, taki proces oczyszczenia kiedykolwiek można było uznać za ostatecznie zakończony. Podsumowując, posłużmy się słowami Karla Ranera, który pisze: budzące rezerwę poczucie niedokładności, obrazowości wszystkiego, co jest mówione o Bogu, nawet w samym objawieniu, jest po prostu naszym losem. Wszystko to jednak nie jest powodem do wątpienia w prawdziwość i ważkość tego, co oznaczać mają nieadekwatne wypowiedzi. Bo umieć wykrztusić coś niezdarnie o Bogu jest ostatecznie czymś bardziej rozstrzygającym niż mówić ściśle o świecie. Bóg zapłać za ten czas naszej refleksji.